i ten produkt wyprodukowany w Polsce sprzedaje w Niemczech. Popatrzmy, jak wygląda się struktura wartości dodanej tego produktu, czyli gdzie idą pieniądze niemieckiego konsumenta, który ten produkt w Niemczech kupuje. Oczywiście tutaj mamy surowce, kolor żółty, pomarańczowy, produkcja w Polsce, koszty robocizny, technologii, hal produkcyjnej, energii. Potem produkt wyprodukowany w Polsce od razu jedzie do spółki dystrybucyjnej w Niemczech, natomiast faktura idzie do Danii. Dania dokłada do tego dokładnie tą wartość czerwoną i koszty duńskie i zyski. I po tej cenie sprzedaje do swojej spółki córki w Niemczech. Ta pokrywa koszty dystrybucji w Niemczech, tej przez firmę globalną, i sprzedaje dalej do spółki dystrybucyjnej niemieckiej, która tutaj ma na koszty dystrybucji w Niemczech plus VAT, i to klient płaci. I zobaczmy, gdzie te pieniądze niemieckiego klienta trafiają. Do Polski, która produkt wyprodukowała, trafia tyle. Zakładam, że połowa surowców było kupionych w Polsce. Do Danii, która produktu nawet nie widziała, ale zarządza całym tym swoim łańcuchem dostaw, trafia aż tyle. Oczywiście do Niemiec trafia tyle, no bo tutaj jest konsumpcja. Czyli te wartości są oparte na wartościach księgowych pewnego duńskiego koncernu, także one są autentyczne po prostu. Ale popatrzcie Państwo, co by było, gdyby to polska firma miała szansę wyeksportować ten produkt, prawda? Do polskiego PKB trafiłoby nie tylko to, ale również to. I zobaczcie, jak ważne są rodzime firmy globalne, które ściągają nie tylko pieniądze z eksportu towaru, ale również z eksportu tych usług, bo to są wszystko te usługi, prawda? O, przepraszam, tutaj się mi wróciło. Bo to są właśnie te wszystkie usługi, które są związane z zarządzaniem i produkcją w Polsce, i dystrybucją w Niemczech, i całym łańcuchem dostaw. Te dwa wykresy, te dwa slajdy pokazują, jak ważne są rodzime firmy globalne. Czyli jeżeli w Polsce chcemy więcej zarabiać, to musimy mieć więcej rodzimych firm globalnych. Statystyka to jednoznacznie pokazuje. I to jest właśnie głównym celem. Te dwa wykresy nas zainspirowały właśnie do tego, żeby powołać tą Radę Polskich Przedsiębiorców Globalnych, Klub Ekspansji Międzynarodowej, żebyśmy wszystkich mieli w Polsce jak najwięcej eksporterów, ale również tych, którzy rozwijają swoje spółki córki zagraniczne, bo wtedy ten efekt jeszcze jest większy dla polskiej gospodarki. Czyli jak zaczęliśmy działać, prawda? Zaczęliśmy działać w Radzie poprzez w czterech obszarach, prawda? Pierwszy obszar to jest tak zwany biznesowy, czyli współpraca między przedsiębiorcami, wymiana informacji. Również dzisiejsze spotkanie ma temu służyć, byśmy się poznali, byśmy mogli ze sobą współpracować, byśmy mogli wzajemnie się wspierać, by jak najwięcej takich rodzimych spółek globalnych powstało. Oczywiście, żeby spółka, firma mogła być globalna, to musi najpierw na polskim rodzinnym rynku osiągnąć sukces. Musi zdobyć kapitał, musi zdobyć korzyści skali, czyli warunki są również potrzebne do dobrego działania w Polsce. Dlatego też drugim naszym obszarem to jest współpraca z administracją państwową, tak aby jak najłatwiej było tworzyć polskie firmy globalne w Polsce. Czyli przygotowaliśmy 10 takich propozycji udoskonalenia polskiego prawa, które złożyliśmy już ponad półtora roku temu na ręce ministra gospodarki. Ostatnio przekazaliśmy to również premierowi Kosiniakowi Kamyszowi. Także myślimy, że coś w tym kierunku pójdzie. Oczywiście wymienię, nie będę mówił o wszystkich 10, ale wymienię 3 takie najważniejsze. Pierwszy to, żeby potrzebny jest w Polsce system ochrony konkurencji. Prawo mamy dobre, tylko nie ma egzekwowania tego prawa. Chcemy, żeby w Polsce był podobny system ochrony konkurencji, jak jest w Austrii. Czyli oprócz szefa UOKiK-u jest adwokat do spraw konkurencji, są sądy do spraw konkurencji, jest rada do spraw konkurencji. Bo dzisiaj w Polsce mamy taki problem, że zagraniczne koncerny, tam gdzie mają polskiego konkurenta, w Polsce zaniżają ceny, sprzedają często po cenach dumpingowych, poświęcają zyski, wtedy też nie płacą podatku, ale największy problem jest taki, że tworzą tak zwany sufit dla polskich producentów, gdzie Możemy się rozwijać, trzeba mieć te zyski, prawda? Jeśli się na rynku ma niskie ceny, to też nie ma jak tych zysków wygenerować, żeby się rozwijać, żeby inwestować w skalę i tak dalej. Także to uważam jeden z ważniejszych tematów. Kolejnym tematem, w Polsce prawo mamy nie najgorsze, tylko gorzej jest jego interpretacją. Chcielibyśmy, żeby przy interpretacji prawa też był brany pod uwagę interes gospodarczy kraju. I tutaj taka propozycja, żeby powołać rzecznika interesu gospodarczego, który by interweniował w takich sprawach, kiedy ta interpretacja jest często szkodliwa dla polskiej gospodarki, żeby nie trzeba było 15 lat siedzieć w sądach, prawda, tylko żeby to było u źródła wszystko załatwione. I tutaj w tym zakresie już jakieś sukcesy mamy, ponieważ zaproponowaliśmy, żeby rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw został przekształcony w rzecznika interesu gospodarczego kraju, ponieważ są gotowe struktury, są gotowe już odpowiednia ilość, czy może nie tyle odpowiednia, ale duża ilość prawników, którzy już tutaj działali w rzeczniku. I tutaj w tym kierunku już się zaczęło coś działać, czyli ten rzecznik zostanie przemianowany na rzecznika, może nie interesu gospodarczego, ale rzecznika wszystkich przedsiębiorców o dużo mocniejszych uprawnieniach. Także tutaj coś się już w tym obszarze zaczyna działać. Taki jeszcze jeden postulat nasz chciałem tutaj wymienić, może bardzo taki rewolucyjny. Po prostu wszyscy narzekamy na tą współpracę z administracją państwową, ponieważ brak jest tego zrozumienia, prawda, skąd się biorą pieniądze na wypłaty. I tu jest taki pomysł, aby wzrost wynagrodzeń dla urzędników państwowych i polityków uzależnić od wzrostu PKB na osobę. To będzie trochę trudniejsze, ale my musimy w Polsce postulować takie mocniejsze rozwiązanie, jak kiedyś Wilczek, że tak powiem, wywrócił stolik i zaczął inaczej myśleć. I myślę, że ten pomysł jest takim właśnie wywróceniem stolika trochę, bo wtedy urzędnik państwowy będzie się interesował tym, co to jest PKB, kto to PKB tworzy, prawda, i jaki on ma wpływ na wzrost tego PKB na osobę, ponieważ jego wynagrodzenia będą od tego uzależnione. Myślę, że to może być ważne. Więc inne nasze postulaty są na stronie internetowej Fundacji, i Fundacji, jak również Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych. Nie będę teraz tego omawiał, ale przedyskutowany ze wszystkimi przedsiębiorcami, które po prostu warto, żeby w Polsce były. Natomiast, tak jak powiedziałem, analizując różne kraje, analizując to, że im bogatszy kraj, tym w tym kraju jest mocniejszy kapitał społeczny, temu tematowi się też przyglądaliśmy i wyszło, że w Polsce jest też najniższy poziom kapitału społecznego. O co chodzi w tym kapitale społecznym? Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo wzięło odpowiedzialność za rozwój gospodarczy kraju. Nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy, nie tylko politycy, ale również konsumenci. Żeby konsumenci zrozumieli, że oni mają dużą władzę w swoim portfelu. Jeżeli swoje pieniądze tak wydadzą, żeby te pieniądze zostały w kraju, to te pieniądze do nich wrócą. Wrócą w postaci wyższych wynagrodzeń, w postaci tańszych produktów, bo dadzą korzyści skali polskiemu producentowi, czyli automatycznie będzie mógł w przyszłości taniej oferować produkty. Jeśli wyślą za granicę, to te pieniądze bezpowrotnie odpłyną do kraju właśnie, gdzie są wysokie wynagrodzenia i będą sponsorowali wynagrodzenia właśnie Niemców, Duńczyków czy Szwajcarów, prawda? Tej wiedzy nie ma i tą wiedzę próbujemy tłumaczyć. Poza tym też chcemy zachęcić przedsiębiorców, żeby po osiągnięciu swojego sukcesu, kiedy go już, że tak powiem, stać na podstawowe dobra, na którym każdemu zależy, żeby również dalej rozwijał swoją firmę, już nie tyle dla siebie, co dla całego kraju. Tylko tutaj potrzebne jest też budowanie wizerunku polskiego przedsiębiorcy, żeby go motywować do tego. Czyli też dzisiaj w Polsce, jak się mówi o przedsiębiorcach, to ci, którzy chcą się wzbogacić kosztem innych, prawda? A nie mówi się, że przedsiębiorca to jest ten, który swoje pieniądze ryzykuje po to, żeby rozwijać polską gospodarkę. Nie mówi się o tym, że to polscy przedsiębiorcy podnoszą średnią wynagrodzeń. A jak to się dzieje? Jeśli tworzą miejsca pracy, a na rynku pracy zacznie być więcej miejsc pracy niż ludzi do pracy, to rynek pracy automatycznie podnosi średnią wynagrodzeń. Czyli może nie bezpośrednio, ale pośrednio to przedsiębiorcy podnoszą średnie wynagrodzenia w kraju. Ważne jest, żeby polskie społeczeństwo też o tym wiedziało i staramy się to komunikować. Także tutaj na różnych obszarach staramy się działać w Radzie. Staramy się również wypowiadać na temat ważnych zdarzeń gospodarczych. Popieraliśmy budowę elektrowni atomowych, SMR-ów, w której Michał Sołowow bardzo mocno chce inwestować. Wypowiadaliśmy się też w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z tym, że przygotowaliśmy to stanowisko, ja dokładnie przeanalizowałem, jak to jest w innych krajach, jak to jest z tym biznesem przesiadkowym. Okazało się, jak udało mi się wyliczyć, Polska, jeżeli w Polsce wybudowano taki port lotniczy na co najmniej 60 milionów pasażerów rocznie, to wpływy do polskiego budżetu byłyby dużo większe niż wszystkie dotacje unijne razem wzięte, prawda? To jest typowa matematyka. Także ja tyle chciałem przekazać na początku. Czas się kończy. Chciałem tutaj wszystkim życzyć owocnych rozmów, prawda? Poznawanie się, jak również chciałbym tutaj zachęcić do współpracy i w Radzie, i w Klubie Ekspansji Międzynarodowej. Razem osiągniemy więcej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Tak też patrzyłem na Państwa miny, kiedy padł pierwszy gong, bo to wywołał pewnie wspomnienie z czasem debat, które ostatnio nam bardzo namiętnie towarzyszyły. No ale jak widać, społeczne skutki pozytywne tych debat są, bo czasu trzymamy się idealnie. Pan prezes ani o sekundę go nie przekroczył.